Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
Dzień dobry. Dziś pretekstem do spotkania jest nie tylko nowy przekład pani Dalloway, ale w ogóle twórczość Virginii Woolf, którą po polsku dostajemy dzięki pracy Magdy Heidel. Szekspir nie pisał po polsku, Virginia Woolf też nie pisała po polsku. Witamy bardzo gorąco Magdę Heidel w Poznaniu.
Dziękuję za zaproszenie.
Rozmawiać z Magdą Heidel będą Ewa Rajewska i Ewa Kraskowska. Witamy serdecznie. Wszystko odbywa się w ramach cyklu organizowanego przez Oddział Zachodni Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury z Ewą Rejską na czele, sprawczynią tego zamieszania. Całość wydarzenia i cykl wspiera finansowo i organizacyjnie miasto Poznań. Więc zaczynamy. Cykl nazywa się Wierni, Piękni, Widzialni. Zapraszamy do rozmowy z naszymi gościniami wiernymi, pięknymi, widzialnymi. Dobrej rozmowy.
Bardzo dziękujemy. Nasze spotkanie otwierające trzecią odsłonę cyklu Wierni, Piękni, Niewidzialni nie odbyłoby się, gdyby nie gościna Centrum Kultury Zamek, za którą najserdeczniej dziękujemy. Szanowne panie, szanowni panowie, szanowni państwo, jak wspaniale, że państwo są. Cieszymy się ogromnie na to spotkanie. Myślę, że powinnam powiedzieć parę słów o naszych rozmówczyniach. O pani Dalloway opowie pewnie najwięcej Magda. A ja przypomnę państwu, kogo gościmy. Tłumaczkę literacką, przekładoznawczynię i literaturoznawczynię, szefową Centrum Badań Przekładoznawczych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelną ważnego przekładoznawczego pisma Przekładaniec, utytułowaną jako tłumaczka literacka wieloma świetnymi nagrodami. Ostatnio za opowiadania Catherine Mansfield, to była Nagroda Literacka Gdynia, a niedługo wcześniej, w 2020 roku, za tom poezji o równowadze Sinéad Morrissey. Magdę gościmy w Poznaniu z Virginią Woolf już od pewnego czasu. Różne pytania zostały już zadane, ale z radością oświetlimy nimi naszą dzisiejszą fantastyczną książkę, o czym za chwilę. Liczę też, że posłuchamy początku, żeby usłyszeć ten głos, bo ten głos mam wiele pytań, ale nie przedstawiłam jeszcze pani profesor Ewy Kraskowskiej, przekładoznawczyni, literaturoznawczyni i tłumaczki literackiej i pisarki.
Sporadycznie,
dlatego ułożyłam te tytuły w innej kolejności niż w przypadku Magdy, bo wydaje mi się, że hierarchia działań artystycznych jest trochę inna, ale jednak zbliżona. Pani profesor Kraskowska kieruje Zakładem Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu na poznańskiej polonistyce, a profesor Heidel była pierwszą recenzowaną przez nią doktorką na jej drodze naukowej, bo dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem szczególnym i z tymi słowy oddaję głos koleżance kierowniczce.
Dziękuję bardzo. Cieszę się, że jestem tutaj. Ewa mi dzisiaj przypomniała, że to spotkanie to jest realizacja mojego urodzinowego zamówienia, bo rzeczywiście tak się składa, że niedawno miałam urodziny i na pytanie, co bym chciała otrzymać, jaki prezent, właśnie taki zamówiłam. I stało się, jesteśmy tutaj. A zamówiłam taki prezent z dwóch oczywistych powodów. Pierwszy jest taki, że niesamowicie bliska jest mi twórczość Virginii Woolf w różnych przekładach, ale głównie w przekładach Magdy. A drugi powód jest taki, że się bardzo przyjaźnimy z Magdą od dawna i każde spotkanie nas cieszy. Dlaczego pani Dalloway dzisiaj? No bo nowy przekład. I ja może zaczęłabym od takich osobistych wynurzeń na temat, mam nadzieję, że uda mi się to powściągnąć, moją rozlewność werbalną i krótko to ująć, bo to jest jedna z najważniejszych dla mnie postaci literackich, Clarissa Dalloway, bo mam z nią do czynienia od lat 70., czyli od czasów, kiedy studiowałam. Wtedy była dostępna w przekładzie Krystyny Tarnowskiej, który tutaj ze sobą przyniosłam. Jak państwo widzicie, tutaj pełno jest znaczników, ale to nie dlatego, że się przygotowywałam do rozmowy z Magdą, to dlatego, że całkiem niedawno pisałam kolejny swój artykuł, w którym potrzebne mi były odniesienia do pani Dalloway, a to był artykuł do tomu jubileuszowego jeszcze innej pisarki, mianowicie Ingi Iwasiów, która obchodziła w ubiegłym roku 60, a ja napisałam tekst pod tytułem 50, to jest zresztą też tytuł książki Ingi Iwasiów. I tam mówiłam o takich właśnie najważniejszych 50-letnich dla mnie kobietach, które zaistniały w literaturze, a taką najważniejszą z tych 50-letnich bohaterek była właśnie pani Dalloway, która ma w momencie, kiedy ją poznajemy, lat 52 i mówi w swoim monologu wewnętrznym, a właściwie w takiej mowie pozorno-zależnej, nie jestem stara. Panią Dalloway czytałam mając lat 20, mając lat 30 plus, mając lat 40 plus, mając lat 50 plus. I właściwie powtarzam tę lekturę tak często, że nie jestem w stanie zliczyć tych wszystkich chwil nad tą książką spędzonych. Ale tak do końca nie pojmuję tego fenomenu, co właściwie sprawia, że ta kobieta w średnim wieku, niespecjalnie zdrowa w momencie, kiedy ją spotykamy, bo zdaje się, że właśnie wyszła z grypy Hiszpanki, ma jakieś problemy z sercem, swoje życie spędziła w sposób, można powiedzieć, bezproduktywny. Była dziewczyną z ziemiańskiego domu, nie odebrała żadnego porządnego wykształcenia pozadomowym. Wyszła za mąż za Richarda Dallowaya, który jest członkiem parlamentu. Posiedzenia parlamentu przeciągają się w nieskończoność. On wraca do domu późno, odkąd pani Dalloway wydobrzała po swojej chorobie, zaproponował jej, żeby sypiali osobno. W związku z tym ona przeniosła się do małego pokoiku i sypia na ascetycznym łóżku obciągniętym, dokładnie wygładzonym prześcieradłem. No i wydaje swoje przyjęcia słynne. Do jednego z tych przyjęć właśnie się przygotowuje i towarzyszymy jej przez cały dzień, aż do samego przyjęcia. Zdawałoby się, że postać no dość przeciętna, z małym takim jakimś potencjałem dramatycznym, a jednocześnie bohaterka, książka, opowieść o tym jednym dniu, która wywołuje we mnie takie mocne doznania, takie emocje, że one się rzeczywiście ocierają no, o jakieś doświadczenie metafizyczne. I dlatego chciałabym zacząć przepytywanie Magdy od kwestii wizji, widm, widziadeł, ponieważ temat naszego spotkania został sformułowany w taki sposób, że będziemy rozmawiać o widmontologiach Virginia Woolf, a to się wzięło z posłowia Magdy. Pani Dalloway,
to powieść
widmontologiczna, słoneczny dzień, w którym londyńska dama szykuje przyjęcie, jest podszyty cierpieniem i szaleństwem czającym się tuż pod powierzchnią świata. Dalej jest mowa o widmowości skrupulatnie realistycznego świata pani Dalloway i o tym, w jaki sposób ta widmowość przejawia się w technice literackiej charakterystycznej dla Virginia Woolf. Ale te trzy słowa, wizja, widmo, widmowość, właściwie jeszcze trzeba by je uzupełnić o czwarte słowo, o widziadła, które pojawiają się i w przekładzie Magdy, i w przekładzie Krystyny Tarnowskiej, tam gdzie w oryginale pada słowo vision. A to słowo jest dla Virginia Woolf niesamowicie ważne. Dla mnie to jest słowo klucz do jej twórczości. Przypomnę jeszcze, że druga słynna powieść Virginia Woolf, Do latarni morskiej, To the Lighthouse, kończy się zdaniem wypowiadanym przez jedną z postaci kobiecych, malarkę Lily Briscoe, która mówi, I've had my vision, miałam swoją wizję. I dla mnie na przykład pani Dalloway jest jedną wielką wizją. Tam jest po prostu uchwycona przez pryzmat jednej świadomości, a także jednego aparatu percepcyjnego, wielka całość świata z ogromem ludzi, z ogromem bodźców napływających do nas z zewnątrz, do nas, do osób ze świata przedstawionego. I nieustannie się te elementy owej rzeczywistości tak bogatej w to, co zmysłowe i w to, co emocjonalne i w to, co uczuciowe. Te elementy się niesłychanie przenikają. One potrafią się w obrębie jednego zdania ze sobą połączyć. Właśnie z wielości nagle czyni się jedność, jakaś jedna wizja. I ja sobie wyobrażam, Kiedy myślę o Virginia Woolf jako o osobie, znając jej biografię, znając jej stany psychiczne różne w różnych okresach jej życia, że ją właśnie takie wizje nawiedzały. Takie nagle, że oto idzie ulicą albo siedzi w jakimś zupełnie nieznaczącym miejscu i nagle widzi pełnię, widzi całość. To musi być straszne i piękne doświadczenie. I tak ja rozumiem to znaczenie słowa wizja, które to słowo w przekładzie ma różne przygody, bo właśnie staje się na przykład widziadłem. Skomentowałabyś to jakoś?
Dziękuję bardzo, postaram się. Bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie i za zaszczyt brania udziału w Twoich urodzinach w charakterze, nie wiem, opakowania do prezentu. Bardzo ciekawa myśl i sposób patrzenia na twórczość Woolf z wizją w roli głównej. Można zacząć by odpowiadać na to pytanie, czy to zaproszenie do głośnego myślenia na różne sposoby. Rzeczywiście, jak teraz słuchając Cię myślę o tym, proza Woolf, o której ja lubię myśleć jako o prozie opartej na głosie, jest oczywiście sposobem organizowania świata opartym na naoczności. Bardzo jest dużo w jej prozie świadomego posługiwania się punktem widzenia, który zadaje świat. Dzięki punktowi widzenia możemy zobaczyć to, co widzimy. Bez punktu widzenia nie można powiedzieć, co się widzi. I dlatego trochę mnie zaniepokoiło, od tego się odbiję, bo zawsze się dobrze jest odbić polemicznie, zaniepokoiło mnie to, co powiedziałaś o tym, że ta wizja w pani Dalloway jest wizją całości. Jest jakby zobaczonym z pewnego punktu widzenia całym światem. Otóż mnie się wydaje, że siła tej powieści i siła wizji Virginia Woolf literackiej leży w tym, że oto nie ma scalonego jednego punktu widzenia. Ta proza należąca do domeny prozy modernistycznej, dla której to w ogóle jest odkrycie, proza Virginia Woolf realizuje w znakomity sposób odkrycie, bolesne, ale i wyzwalające, że nie ma oka Boga. Że nie ma takiego punktu, z którego mogę zobaczyć wszystko. Że oto każdy widzi inaczej. Że opisanie świata, zobaczenie świata w jego, użyjmy tego słowa, prawdzie, wymaga odwagi wyjścia poza taki gotowiec, który mówi, taką mamy scenę, prawda? I tutaj ja to wszystko widzę. I pani Dalloway, żeby zostać przy tym tekście, bo czuję się bezpieczniej w ten sposób, pani Dalloway jest opisaniem jednego dnia i jednego miasta, czy jednej dzielnicy. Ograniczona przestrzeń, ograniczony czas, ograniczona grupa bohaterów i jest opisaniem go w taki sposób, że każda cząstka, a nawet czasami fragmenty każdej cząstki, a nawet czasami fragmenty każdego zdania, zrobione są bardzo konsekwentnie z jakiegoś punktu widzenia. Clarissa, którą widzimy w pierwszym zdaniu, wychodzi i patrzy na Londyn. Przestajemy widzieć Clarissę, widzimy to, co Clarissa widzi wokół siebie. Ale jak staje, żeby przejść przez ulicę, no to widzi ją sąsiad z Westminsteru. I nagle mamy taki błysk innego koloru, prawda? Ten Scott Purvis mówi, och, posiwiała po chorobie. Jest piękna taka ptasia, prawda? Ale nagle widzimy ją, ale nie ją obiektywną. Ta proza pozwala nam nauczyć się, że nie ma takiego punktu, z którego widać tak zwaną obiektywną rzeczywistość. Więc jeżeli mówisz o wizji, to bardzo mi się to podoba i wydaje mi się, że to bardzo jest ciekawy taki droga dojścia do tej prozy. Ale bym mówiła, że to nie jest wizja całości. Teraz wracając jeszcze do tego, o czym wspomniałaś, mówiąc o biografii Virginia Woolf, o jej chorobie, o tym, że ta powieść jest również zapisem pewnego doświadczenia jej własnego, somatyczno-psychologicznego. Widziadła pojawiają się przede wszystkim w odniesieniu do wątku Septimusa Smitha, czyli tego doppelgängera. To jest ta druga strona, tak? Ta ciemna postać, która towarzyszy jasnej postaci Clarissy. On ma widziadła, jego atakują wizje, na niego wyłażą. Tam za zasłonki na kominek wychodzi ten Evans, za ściany wychodzą
trupy.
Tak
rozmawiamy, jakbyśmy zakładały, że wszyscy państwo też 5 razy przeczytaliście panią Dalloway.
Znaczy, jeśli ktoś by prosił o streszczenie, to ja się nie podejmuję. Znaczy streścić można łatwo. Jedna pani urządza przyjęcie, drugi pan idzie do psychiatry. Trzeci pan przyjeżdża z Indii i chce się zobaczyć z tą pierwszą panią.
Która mu złamała serce.
A pani w parku, a żona no Septimusa,
tak.
A sekretarka Lady
Bexborough. Tak.
Ta mozaika tych postaci, którym zaglądamy do świadomości, jest ośniewająca.
Możemy w ten sposób kontynuować ten wątek wizji. Znaczy to jest świat rozpryśnięty jak takie zwierciadło, w które walnęła kula z karabinu. Ta okładka Macieja Mraczka, pięknej edycji Oficyny, mój wydawca, którego zawsze reklamuję, bo uważam, że jest znakomity. Szalenie mi się to podobało, że ktoś wymyślił, że jest mapa Londynu i to taka właśnie z epoki i to rozbite szkło na niej. To tak troszkę jakby pękła komuś szybka na telefonie, prawda? Bo już nawet tak kształt tej książki jest taki. Ale wydaje mi się, że to również można przeczytać ten graficzny motyw jako oddanie tego rozpryśniętego świata, który owszem, jest scalony, owszem, mamy jeden dzień, owszem, Londyn, owszem, wyższe sfery. Tutaj jest masa takich poręczy. My cały czas wierzymy, że jesteśmy w realistycznym świecie Londynu w roku 1923, 13 czerwca. Wszystko niby dobrze. Ale no właśnie, struktura tego widzenia świata już to kompromituje, a potem dalej różne inne rzeczy, o których pewnie będziemy rozmawiać, czyli to, co ja nazwałam dla siebie widmontologią, czy widmontologicznym aspektem tej powieści. Ta struktura świata się rozłazi jak taka tkanina nadwątlona i z pomiędzy tych nitek wydobywa się przeszłość, taka czy inna. Ty akurat zacytowałaś tam cierpienia i traumy, ale też przeszła młodość, przeszła miłość, przeróżne rzeczy, których nie ma, a są.
Tak, tu nie ma sprzeczności między tym, co ty powiedziałaś, a tym, od czego ja zaczęłam, bo mi nie chodzi o to, że książka jest napisana z perspektywy jednej, tylko ja wiem, że to jest mało literaturoznawcze, ale ja po prostu tak sobie wyobrażam proces twórczy w odniesieniu do Virginia Woolf, że na nią nagle spada taka wielość właśnie, taki świat poskładany z fragmentów i że ona tego doświadcza w jednym momencie. I potem to odtwarza, pisząc powieść. Tak ja sobie wyobrażam, że tak właśnie powstawały no przynajmniej te dwie książki, które są dla mnie takie ważne, czyli To the Lighthouse i Pani Dalloway. Może jeszcze Fale też, bo te wcześniejsze, szkoda zresztą, że nie udało ci się przetłumaczyć The Voyage Out, że ktoś cię wyprzedził. Podróży w świat. Bo to debiutancka książka i taka normalna, bym powiedziała.
No ale jedną normalną trochę przetłumaczyłam, kończąc rozpoczętą przez Annę Kołyszko przedwcześnie zmarłą pracę, tłumaczyłam Night and Day. To jest też taka normalna powieść.
Tak. No ale to są te właśnie wczesne. Więc ja sobie tak wyobrażam, że to tak musiało spadać na Virginię, no i że to jednak ma jakiś związek z jej chorobą psychiczną. Wiem, że tak się nie powinno, że to jest no, że taki prosty, uproszczony genetyzm to w ogóle jest.
Znaczy trudno mi potwierdzić lub sfalsyfikować tę tezę, bardzo jest ona ponętna. Mogę tylko tyle powiedzieć, że dziennik Virginia Woolf, który jest zapisem również częściowo procesu twórczego, nie całkiem chyba by odpowiadał tej natychmiastowości wizji. Tłumaczyłam opowiadania, z których kilka jest poświęconych postaci, która się nazywa Pani Dalloway. Zresztą Pani Dalloway urodziła się właśnie przy Voyage Out. Jest taką epizodyczną postacią, która się tam pojawia w toku tej powieści. Nie ma żadnego znaczenia. Potem jest bohaterką opowiadań, z których jedno Mrs. Dalloway na Oxford Street zaczyna się. Pani Dalloway powiedziała, że rękawiczki kupi sama. To się trochę potem zmieniło. Więc są takie obrazki z salonu pani Dalloway. Postaci, które w tym salonie w czasie przyjęcia, potem to nie trafia do powieści, ale są niezwykle interesujące szkice takich psychologicznych sytuacji, w których znajdują się ludzie w tamtym przyjęciu. Więc ten proces twórczy pewnie trochę inaczej wyglądał, niemniej chyba tego ani nie rozstrzygniemy, ani na tym nie zależy. Rzeczywiście to jest powieść, no to jest niewielka książka. Ona ma co niecałe 200 stron. To jest powieść tak niesłychanie misternie zapleciona. Tak niesłychanie w tej wielości, tej takiej tkankowości, konsekwentna i bez dziur, bez próć, bez brakujących nitek, że naprawdę choćby za to warto myśleć o niej jako jak jednej z największych powieści XX wieku. Za różne inne rzeczy też sądzę, że warto tak o niej myśleć. Natomiast jak myślę o niej jako o tkaninie, o teksturze literatury, to są tam te centralne motywy, które się splatają we wzór ciebie być może właśnie uderzający, prawda, jako taka całość, ale z drugiej strony nie ma w tym moim zdaniem fałszu, który by polegał na tym, że ktoś nam mówi, że mogę ci tego człowieka opowiedzieć całego. Ci ludzie skądś przychodzą, dokądś idą dalej. Panią Dalloway poznajemy z jej własnej wypowiedzi. Nie wiemy, kim jest. Nie ma żadnej ekspozycji. Mało tego, to o czym Ty, Ewa, wspomniałaś przed chwilą. W momencie, w którym śledzimy trasy tych naszych postaci po Londynie i one się zaplatają i one się jakoś tam ze sobą łączą, to widzimy, że te postaci nie są wyizolowane z reszty świata, tylko jest cały ten świat wokół, który stanowi nici prowadzące dokądś, do innych powieści, do tego, czego ona akurat nie opowiedziała. To miejsce, gdzie na początku powieści, pamiętacie być może Państwo, jak przejeżdża ten samochód... Ale najpierw się wymądrzę jeszcze. Tam jest wybuch opony samochodu i potem ludzie się zastanawiają, co to za samochód, prawda? I cała ulica, która bierze udział w tej scenie, taki poszum, plotka, która idzie po tej ulicy jak fala, no to już...
Myślałam, że czysty Ulises to jest akurat ten fragment.
Lepsze. Ale i ci ludzie, na przykład ci ludzie, którzy tam pojawia się samolot, który wypisuje jakieś hasło dymem, prawda? I też są, być może...
No, nie wiem, z tego wynika.
Cremo, być może. No, w każdym razie każdy widzi trochę co innego. Ale te osoby, które tam się pojawiają, prawda, one każdy niesie historię. Tam można by zacząć. Taka jest moja ulubiona, to już powtarzam się i napisałam też w posłowie o tym, jest ta Maisie, która przyjeżdża i to jest jej pierwszy dzień w Londynie. Ona przyjechała z Edynburga, żeby tu zacząć dorosłe życie. I ma takiego pecha, że pyta o drogę, ale akurat trafia na Septimusa i jego żonę. Czyli no, jakby gada z wariatem, tak? To jest śmieszne i straszne zarazem, prawda? Ale pokazuje moim zdaniem nie tylko przypadkowość różnych rzeczy, ale też konstrukcję artystyczną, wizję. She had her vision w tym sensie, że to się zaplata i zostawia nam te dalsze ciągi.
No dobrze, to porozmawialiśmy o powieści, porozmawialiśmy o Virginia Woolf, porozmawiamy o tłumaczeniu. Padło tutaj słowo głos, że głos jest ważny i ta książka jest napisana zupełnie innym głosem niż książka Krystyny Tarnowskiej. Ja proponuję, żebyśmy teraz zrobiły coś takiego, że ty przeczytasz od początku.
Tak? Przeczytam Państwu tę książkę od początku. Znaczy, przeczytam. Chichy, chichy, ale ja rzeczywiście nie byłabym od tego, żeby nagrać audiobook. Naprawdę. Tak, to lubię ten tekst.
Bardzo. Ale to bardzo będzie ciekawe, żeby cię usłyszeć, bo dawno temu, kiedy opowiadałaś chyba właśnie o Nocy i Dniu albo o opowiadaniach zebranych na poznańskim spotkaniu, mówiłaś, że jak się przymierzasz do Woolf, tak ogólnie, zasadniczo do narratorki, nie wiem, czy to będzie przypadek pani Dalloway, powiedziałaś wtedy, że ją modelujesz odrobinkę na bliskiej sobie osobie. A im bardziej w las, w twoje teksty o Woolf, pierwszy był Dziennik, nie powiedziałam o tym, 2007. Tak, to już jest naprawdę długie trwanie z Virginią Woolf, Magdy Heidel. Mam wrażenie, że słyszę chyba coraz wyraźniej ciebie, więc...
To niepokojące.
Wsłuchajmy się w ten głos, no bo właśnie, to jest mowa pozornie zależna, te głosy są różne, ale tak, ten jest wiodący.
Więc... Ale ja bym proponowała, żeby to połączyć z przeczytaniem tego samego fragmentu ze starego przekładu, żeby usłyszeć różnicę. I dlatego, nie wiem, może do kalafiorów przeczytasz?
Nie, przeczytam do wyprostowanej. Pani Dalloway powiedziała, że kwiaty kupi sama. Lucy ma dosyć roboty. Trzeba będzie powyjmować drzwi z zawiasów, przychodzą ludzie od Rampelmayera. A poza tym, pomyślała Clarissa Dalloway, co za dzień! Świeży, jakby go rozdano dzieciom na plaży. Co za radość! Jak skok na głęboką wodę! Bo właśnie zawsze tak to odczuwała, kiedy z delikatnym skrzypieniem zawiasów, które słyszała i teraz, otwierała w Borton przeszklone drzwi do ogrodu i rzucała się w otwartą przestrzeń. Jak świeże, jak spokojne. Cichsze oczywiście niż tutaj. Było wczesnym rankiem tamto powietrze. Jak plusk fali. Jak pocałunek fali. Chłodne i ostre, ale dla tej osiemnastolatki, którą wtedy była, także przepojone powagą, bo stojąc wówczas w drzwiach, czuła, że zaraz wydarzy się coś strasznego. Patrzyła na kwiaty i na drzewa, nad którymi wił się dym, a gawrony wznosiły się i opadały. Stała i patrzyła, aż Peter Walsh zapytał. Zaduma wśród warzyw? Tak to było? Osobiście wolę ludzi niż kalafiory. Tak to było? Musiał to powiedzieć któregoś dnia w porze śniadania, kiedy wyszła na taras. Peter Walsh niedługo ma wrócić z Indii. W czerwcu czy w lipcu, nie pamiętała dokładnie, bo listy od niego były strasznie nudne. Pamięta się tego powiedzonka, jego oczy, scyzoryk, uśmiech, zrzędzenie, podczas gdy miliony innych rzeczy po prostu zupełnie znikły. Pamięta się jednak, jakie to dziwne, tych kilka powiedzonek, na przykład to o kapuście. Znieruchomiała na chwilę przy krawężniku, czekając, aż przejedzie ciężarówka Dartnalla. Urocza kobieta. Tak myślał o niej Scrope Purvis. Znał ją, tak jak w Westminsterze zna się kogoś, kto mieszka po sąsiedzku. Ma w sobie coś ptasiego, coś sujki, coś błękitno-zielonego, lekkość, żywość. Choć jest już po 50, a po tej chorobie bardzo posiwiała. O, Przystanęła, nie widzi go. Czeka na przejście. Taka wyprostowana.
Posłuchajcie teraz Państwo tego przekładu, z którym mieliśmy do czynienia przez kilkadziesiąt dobrych lat i w którym ja po raz pierwszy poznałam Klarysę. Pani Dalloway powiedziała, że sama kupi kwiaty. Lucy ma wyliczoną każdą minutę. Zdejmie się drzwi, przyjdą ludzie od Rumpelmayera, a zresztą, pomyślała Klarysa Dalloway, co za ranek, jak gdyby ofiarowany w podarku dzieciom na plaży. Co za rozkosz, jaka cudowna kąpiel, bo tak to zawsze odczuwała, kiedy z cichym skrzypieniem zawiasów, które dotąd słyszy, otwierała drzwi balkonowe i wychodziła w Burton na taras. Jak rześkie, jak ciche, cichsze naturalnie niż tutaj, było powietrze wczesnym rankiem, jak pluśnięcie fali, jak pocałunek fali, chłodne i ostre, a jednak, miała wtedy 18 lat, dziwnie uroczyste, bo kiedy tak stała w otwartych drzwiach na taras, ogarniało ją uczucie, że za chwilę zdarzy się coś przerażającego. Spoglądała na kwiaty, na drzewa parujące mgłą, na wrony, które szybowały w górę, opadały. Stała wpatrzona w ogród i nagle Piotr Walsh powiedział: zaduma pośród jarzyn? Tak powiedział? Ja od kalafiorów znacznie wolę ludzi. Tak powiedział? Powiedział to chyba któregoś ranka przy śniadaniu, kiedy wyszła na taras. Piotr Walsh wraca niedługo z Indii, w czerwcu albo lipcu. Pani Dalloway nie pamięta kiedy, bo jego listy są przeraźliwie nudne. Pamiętało się raczej jego słowa, jego oczy, scyzoryk, uśmiech, złe humory i, jakie to dziwne, gdy zniknęły bez śladu tysiące innych rzeczy, kilka powiedzeń, jak to o kalafiorach. Zatrzymała się na krawężniku, czekając, aż przejedzie platforma Dartnella. Czarująca kobieta, pomyślał Scrope Purvis. Znał ją, jak się zna sąsiadów z dzielnicy Westminster. Ma w sobie coś z ptaka, z sikorki. Niebiesko-zielona, lekka, żywa, chociaż skończyła już 50 lat i od choroby mocno posiwiała. Bardzo wyprostowana pani Dalloway stała na krawężniku i nieświadoma spojrzeń Scrope'a czekała na przejście. Nie wiem, czy Państwo usłyszeliście różnicę.
No, ja czytam z przesadną ekspresją, a ty czytasz ładnie.
Nie. Po prostu Klarysa, ta pierwsza polska Klarysa, ona jednak jest trochę koturnowa. Ona jest przetłumaczona, no właśnie, bez kolokwializmów. To są subtelne kolokwializmy, ale jednak to są kolokwializmy może nie leksykalne, ale takie, które się kryją w składni zdania. A ten pierwszy przekład czyni z pani Dalloway taką powieść przeestetyzowaną, bym powiedziała. I może dlatego Wiesław Juszczak w świetnej książce Zasłona w rajskie ptaki tak właśnie ją odczyta, chociaż Juszczak przecież doskonale znał angielski, więc nie musiał czytać pani Dalloway w przekładzie. Ale on widział panią Dalloway, widział tę książkę od strony formy wyłącznie, a nie od strony życia. Tak bym to powiedziała.
Chętnie to skomentuję. Jeśli można sobie pozwolić na krótkie wyznanie, to tłumaczenie tej powieści było moim marzeniem przez długi czas. Bardzo chciałam ją przetłumaczyć i bardzo liczyłam na to, że uda mi się to zrobić, no właśnie w tym momencie życia, w którym mi się udało to zrobić, więc marzenia się spełniają. I zaczęłam nad nią pracować, a potem pomyślałam, to przeczytam tę Tarnowską jeszcze raz. I pomyślałam po tej lekturze, właściwie chyba nie powinnam tego robić, to jest bardzo dobry przekład. To był trudny moment, muszę przyznać. A potem pomyślałam, dobra, jak już sobie wymyśliłam, że to robię, robię to. Nie można tak rezygnować z postanowień. I dopiero jak zaczęłam nad tym tekstem pracować i porównałam sobie kilka fragmentów, to się przekonałam, że miałam po co to robić. Przekład Tarnowskiej, ja uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry przekład. To jest bardzo pięknie napisana książka. Jest przekładem, który jest obciążony, jak każdy, jest obciążony swoim czasem. Czasem, w którym powstał, na różne sposoby. Począwszy od tego, że nasza wiedza o Virginia Woolf, krytyka woolfiańska, to jak Woolf jest postrzegana w panteonie pisarzy, jak została od tego czasu, od roku 61, kanonizowana, jak została przeinterpretowana, ile o niej wiemy z nauki, literaturoznawstwa. To się zmieniło kolosalnie. Krystyna Tarnowska tłumaczyła po prostu inną pisarkę. Inną w sensie inaczej usytuowaną, inaczej opisaną, inaczej rozumianą. A druga rzecz jest taka, i to wynika z również moich przekonań dotyczących tego, jak historia przekładu się kształtuje, że ten kształt tekstu jest wynikiem jej decyzji, jej tłumaczki, ale również jest wynikiem decyzji podejmowanych przez redaktorów i panującej, obowiązującej konwencji pisarskiej i konwencji edytorskiej. literatura każdego momentu historycznego dysponuje innymi narzędziami do ekspresji. W roku 61 po polsku pisało się prozę modernistyczną w ten sposób, w sposób elegancki, pisarski, papierowy w sensie dobrym, w sensie elegancji frazy. Wyobrażam sobie, że redaktorzy tego pierwszego wydania w ogóle nie przyszło im do głowy, że mogliby negocjować tak długie zdania. Gdyby nawet Tarnowska chciała tak długie zdania, jakie pisze Wolf, zostawić, oni by je pocięli. I nie sądzę, żeby w ogóle była tutaj przestrzeń do dyskusji. Taki argument redaktora, tak się nie pisze po polsku, tak się nie mówi po polsku, ciągle obowiązuje i jest ratunkiem dla tłumaczy niejednokrotnie. Natomiast w tej chwili zupełnie inaczej ta rozgrywka jest prowadzona niż mogła być w roku 61. Więc sądzę, że bardzo wiele z tych cech tekstu, o których mówisz, warto relatywizować, w sensie widzieć je na tle konwencji, która wtedy obowiązywała. Więc miałam poczucie, kiedy po skończeniu swojego przekładu czytałam te dwa przekłady równolegle, że rzeczywiście ja piszę ten tekst nie tylko z powodu swojej tam wrażliwości czy swojej wiedzy inaczej niż Tarnowska, ale również dlatego, że zupełnie inaczej mogę dysponować polszczyzną i jej konwencjami. I tu przede wszystkim te długie zdania. Ja postanowiłam, w ogóle jakby przejęta tą herbertowską tezą, że kropka to jest koniec świata. Bardzo pilnuję tego, żeby długich zdań nie dzielić na krótkie zdania. Po drugie, bardzo mi zależało na tym, żeby zobaczyć tę powieść właśnie jako rozbite w zwierciadło. To znaczy, żeby te punkty widzenia były niezwykle precyzyjnie, tak jak u Wolf, oddane. Zawsze zadaję sobie pytanie, pisząc kolejne zdanie, kto patrzy na kogo i co może zobaczyć. U Tarnowskiej ewidentnie to pytanie nie było na samym wierzchu. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę. To ostatnie zdanie, które Ewa przeczytała, że pani Dalloway bardzo wyprostowana, stała, świadoma spojrzeń i tak dalej. Prawda? To jest zdanie z zewnątrz, to jest zdanie obserwatorki, to jest zdanie narratorki zewnętrznej. U Wolf tego nie ma. U Wolf to on nadal na nią patrzy. O, przystanęła, prawda? Wyprostowana. Nie? Możemy sobie wyobrazić to oko kamery, którym on operuje. Ewa, ciekawe.
Tak, właściwie w dużej mierze odpowiedziałaś na moje pytanie, mówiąc o interwencjach redakcyjnych, ale uświadomiłam sobie, że to, co widzę w przekładzie Krystyny Tarnowskiej, to znaczy to, że wydawało mi się, że to ona ma mniejsze zaufanie do nas jako do czytelników, że trzeba nam raz na jakiś czas przypomnieć, że to pani Dalloway nie pamięta, kiedy Peter Walsh pisał ostatni raz do niej, kiedy nie mamy personaliów, kiedy w oryginale jest tylko ona, tak? W sensie jesteśmy bliżej tego ośrodka, który przeżywa i który myśli. Mam wrażenie, że to może być jednak teraz, kiedy przypominasz, że to może być interwencja odredaktorska. O nie, to jest przecież cała strona monologu wewnętrznego. Możemy już się pogubić, kto myśli, więc podrzućmy pani Dalloway albo Clarissa. U niej to jest częstsze. Zdecydowanie mam wrażenie, że tam jest pilnowane, żebyśmy się nie zgubili, kto myśli w danym momencie. Chociaż mowa pozornie zależna płynie o niej, ale właśnie te takie drobne odgięcia w stronę tej instancji myślącej akurat teraz właśnie oddalają nas od tego żywego potoku myśli, który tak jest ważny, bo przez tę mozaikowość, poprzez to, że tych głosów jest tak wiele, słyszą Państwo, potrzebują Państwo tego nowego przekładu.
Nie, no jest inna spokojnie, książka. Spokojnie. Ja tutaj z takiego warsztatu rzemieślniczki chcę powiedzieć, że gramatyka języka angielskiego jest taka, że zaimki osobowe he, she przynależą się ludziom, a przedmioty nie mają genderu, w związku z powyższym nie włażą w drogę przy budowaniu zdań wielokrotnie złożonych w referencji w tył. W związku z tym angielski łatwiej przyjmuje to, że po całej stronie zdania powiemy ona coś tam, śmoś tam, a po polsku to może być, nie wiem, szafa, książka, krowa. Więc trzeba bardziej się wysilić, budując te zdania bez takich odwołań personalnych typu pani Dalloway. Znaczy wysilić, no Boże, no trzeba na to zwrócić uwagę, żeby to było logiczne, żeby się nie odwołać do czegoś. I takie odwołanie typu pani Dalloway pamiętała to czy tamto w środku monologu wewnętrznego jest naturalnym zabiegiem każdego porządnego redaktora. I ja się starałam walczyć z tym, żeby... I zresztą to, jeśli ktoś z Państwa tłumaczy sam, no to wie, że to są takie detale, które mogą kompletnie rozwalić zamysł autorski i logikę narracji, prawda? Że mamy monolog wewnętrzny i nagle słyszymy, mężczyzna westchnął, tak? Zamiast westchnął, nie? I żeby nam przypomnieć, że to ona, nie ona. Więc tu tyle komentarza takiego bardzo technicznego, że rzeczywiście trzeba wiedzieć, że chce się to zrobić.
To wracam do pytania, na kim sprawdzałaś panią Dalloway? W sensie, czyli to jest głos, to są różne głosy. Pomimo, że powieść jest zasadniczo o wyższych sferach. Myślę, że Septimusa być może nazwalibyśmy intelektualistą, mniej lub bardziej. Pojawiają się lekarze, ale pojawiają się też te matki, które czekają na premiera, tak, ubogie matki, które czekają na wsparcie, bo mężowie, i one mówią swoim stylem, one myślą, ale mowa pozornie zależna pozwala nam je usłyszeć. To jest naprawdę wielogłos. To są różne głosy w twoim wykonaniu. Jak ty to słyszysz? Jak ty to modelujesz?
Znaczy, Ewa przywiązała się do takiego mojego wyznania kiedyś. To było chyba w kontekście Konrada, jak tłumaczyłam.
Nie, to była Virginia Woolf.
Tak czy siak. Pamiętam, że mówiłam, być może to było też przy Virginia Woolf. No, nie ma adresu jednego. Kiedyś wyznałam w Jądrze Ciemności, że ten Marlowe, czasami słyszałam mojego tatę, taki męski głos, taki stary facet, który swoje w życiu przeżył. Tak? I tak... Tak potrafi, tak. Ale to każdy ma w uszach głosy ludzi wokół siebie. Każde z nas, gdyby tak się zmobilizowało, niektórzy nie mają potrzeby, żeby to robić, ale nie wiem, jak się opowiada komuś o spotkaniu z kimś tam, prawda? No się odgrywa scenki na głosy. Więc mnie się wydaje, że to się przydaje tłumaczom, żeby te głosy zapamiętywać, żeby one jakoś brzmiały. To pewnie każdy ma jakąś dyspozycję do pamiętania głosowego, że nie pamięta się tekstu napisanego, tylko tekst wygłoszony. Wszyscy nosimy w sobie całe galerie ludzi, których słucham. No potrafimy, nie wiem, parodiować swoich nauczycieli albo księdza. To wydaje mi się przydatne tłumaczowi i tłumaczce zwłaszcza. Więc nie mogę powiedzieć, że są tutaj jakieś konkretne postaci z mojej rzeczywistości. Raczej takie głosy, które chyba, no cóż, uprawiając ten zawód od paru dobrych latek, pewnie jakoś zmagazynowałam sobie.
To ja teraz... coś Państwu przeczytam. Jedno zdanie. Magda już wie, co się szykuje, ale w każdym razie to jest takie zdanie, po którym ja natychmiast wysłałam do niej SMS-a, a czytałam tę panią Dalloway w czasie wakacji w sielskich okolicznościach natury. Białe popiersia w tle oraz stoliki z egzemplarzami Tatlera i syfonami wody sodowej bez wątpienia wyrażały aprobatę. Świadczyły o polach malowanych zbożem rozmaitym i o białych dworach. Komentarz.
To są takie drobne przyjemności, na które uważam, że tłumacz zasługuje. To jest scena, kiedy no właśnie ten samochód jedzie...
W oryginale powiem jest Fields of Corn.
No czyli pola
malowane zbożem rozmaitym.
Tak. Tutaj Woolf jest ironiczna bardzo, bo to jest klub dżentelmenów i to jest też jeden z niewielu momentów powieści, bo w tej powieści są takie miejsca, kiedy ta kamera się odczepia od konkretnej osoby. Kamera, mówię, nie bez kozery, chociaż wiem, że to jest poniekąd anachroniczne. I jedzie po tej ulicy i ogląda różne rzeczy, które się dzieją na poziomie ulicy i w oknach. I tam ci dżentelmeni stoją i przyglądają się, kto to jedzie tym samochodem, prawda? Więc wydało mi się, że tutaj mogę sobie pozwolić na taki żarcik. Jeszcze w innym miejscu, zdaje się, jest jakaś jasna błyskawica od Miłosza, tak jak się widzi w jasnej błyskawicy. Mowa ojczysta, niechaj będzie prosta. Tak? Na pewno można to skrytykować łatwo i bardzo proszę.
Ja nie.
Ale wydaje mi się, że podobnie jak te głosy ludzi, których znamy z targu, ze szkoły, z pracy, skądkolwiek, z rodziny, tak też mamy głowę pełną cytatów, które z nami żyją. Bośmy się wychowali, bo żyjemy w takiej, a nie innej literaturze. I pewnie nie umiałabym w ten sposób posłużyć się literaturą angielską aż tak. A tutaj to jest fraza, która przychodzi, która po prostu włazi człowiekowi w usta. No to nie odplułam jej do tyłu, tylko ją zapisałam. Zresztą chcę powiedzieć jeszcze, że wydaje mi się, że Woolf w ten sposób korzystała z języka. Nie żebym o tym świadomie myślała, wpisując tego Mickiewicza tutaj. Jest taki jej bardzo przeze mnie ulubiony esej pod tytułem Craftsmanship, który ja przetłumaczyłam jako kunszt, którym ona zapisuje taki proces pracy z językiem przez pisarza. Mówi tam też o słownikach. To jest jedyny tekst, którym znamy z nagrania. Jedno jedyne radiowe nagranie głosu Virginia Woolf można sobie znaleźć w internecie i to jest właśnie fragment tego eseju. I ona tam mówi o tym, że słowa nie żyją w słownikach. Words don't live in a dictionary. Words live in the mind. I potem mówi o tym, jak to właśnie angielszczyzna, no to wesoła dzieweczka z niej była i pożyła, w różnych się obracała kręgach. Taka jest sugestia z lekkim innuendo, że słowa są jakimiś bastardami, które tam ta angielszczyzna rozsiewa po świecie. Bardzo mi się ta wizja podoba, bo rzeczywiście słowa nie są sterylnymi jednostkami leksykalnymi, jak lubią mówić studenci przekładoznawstwa, tylko są żywymi stworzeniami, które bywają tu i tam, zmieniają stroje, starzeją się, odmładniają, przechodzą operacje plastyczne, zaczynają znaczyć co innego. I w tym sensie pozwalam sobie na takie gierki i lubię, jak ktoś zauważy.
Ale pewnie 20 lat temu byś sobie nie pozwoliła. To,
nie pozwolono by mi.
To pokazuje, jak bardzo zmieniło się pojmowanie tego, czym jest przekład i co robi tłumacz. Ale ja myślę, że to jest taki moment, już dosyć długo gadamy, żeby Państwa zachęcić.
A pytania z sali na pewno są. Ja mam w zasadzie dwa pytania. Pierwsze mnie naszło, kiedy pani profesor Kraskowska wspomniała o tym, że visions to jest słowo, które jakoś jest kluczem w twórczości Virginia Woolf. I chciałam zapytać w związku też z tym przekładem i tym całym wstępem pani profesor Kraskowskiej, dlaczego widziadła, a nie po prostu wizje w tłumaczeniu? To jest jedna rzecz. A druga, poszłam tutaj na to spotkanie z takim dręczącym mnie pytaniem i dręczącym też, odkąd przeczytałam pani przekład, bo ja bardzo lubię ten pierwszy. I właśnie zastanawiałam się, czy pani widzi w nim jakieś szczególne wady, które panią skłoniły do stwarzania drugiego, a teraz wspomniała pani, że pani też lubi ten pierwszy przekład w zasadzie. I tym bardziej jestem ciekawa, co panią w takim razie skłoniło do stworzenia tego drugiego przekładu.
Bardzo dziękuję. Co do widziadeł, to ja nie przygotowałam się do tej rozmowy tak bardzo precyzyjnie, żeby pamiętać konteksty, w których te widziadła się pojawiają, ale mnie się wydaje, że to są przede wszystkim te widziadła Septimusa, czy nie? Więc mogę sprawdzić, w jakich miejscach to słowo się pojawia i co miało znaczyć. Sądzę, że nie szło o wizję w sensie tego, co się widzi, tylko czegoś, co jest bardziej dramatyczne. I to ma związek, ja o tej witmontologii wspomniałam, to jest, nie rozmawiamy o kontekstach powieści, czy o jej takiej treści głębiej interpretowanej, no ale to jest powieść o wojnie. To jest powieść o tym, że wojna nie przestaje w nas istnieć i że zostawia trwałe, potworne ślady, które na nas wyłażą. I w tym sensie też widzę jej dzisiaj wartość dla nas w czasie, kiedy rewidujemy pamięć. My żyjemy w czasie, kiedy nie tylko w czasie wojny żyjemy, ale również w czasie, kiedy poprzednia wojna i poprzednie przeróżne okropieństwa na nas wyłażą z coraz większą siłą i też zapraszamy je, tak? Chcemy spróbować się zmierzyć z tymi widziadłami, czy wizjami, czy widmami. Widmo to jest takie słowo, które z jednej strony do widzenia właśnie się odnosi, a z drugiej strony do niewidzialności, bo widma są niewidzialne. Więc to mnie bardzo ciekawiło. I może tym sposobem gładko mogę przejść do odpowiedzi na drugie pani pytanie. Ja nie widziałabym powodu, żeby robić nowy przekład po to, żeby skorygować stary. Bo każdy przekład ma swój czas i ja głęboko jestem przekonana o tym, że wyrasta z pewnych okoliczności i przez to jest ciekawy. Chciałam tę powieść przetłumaczyć z powodów osobistych, ponieważ bardzo jest mi bliska i bardzo dla mnie ważna. Tłumaczyłam ją mając lat 52, to do tego aludowałam mówiąc, że chciałam w tym momencie swojego życia to przetłumaczyć, bo pomyślałam sobie, że chcę zobaczyć, to jakoś głupio brzmi, tak? Chcę się jakoś odbić w tym tekście. Chcę swoją sytuację życiową, egzystencjalną, moment w życiu zmierzyć z opowieścią, która ma taką właśnie bohaterkę, bo to nie jest typ bohaterki, to nie jest taka typowa heroina, bo nie jest młodą dziewczyną, która, nie wiem, przeżywa jak u Jane Austen jakiś tam moment w życiu ważny. Nie jest osobą, której taki Bildungsroman oglądamy, chociaż w pewnym sensie oglądamy, ale właśnie przez widma, prawda? Bo tę młodą Clarissę widzimy jako widmo. Bliska jest mi interpretacja, która mówi o tym, że to jest powieść o menopauzie. Powieść o takim momencie w życiu, w którym wszystko się kończy, a zarazem bardzo dużo się zaczyna.
Jak interpretujesz ostatnią scenę? Kiedy pani Dalloway słyszy, spoiler, nie może, rozmawiamy o klasyce.
No,
trudno,
to,
tak?
To nie jest na odpowiedź na pytanie, kto zabił.
Na przyjęcie przychodzi wiadomość, że Septimus Warren Smith popełnił samobójstwo. Wszyscy są wstrząśnięci, pani Dalloway też wychodzi. Idzie do swojego pokoiku.
Idzie do małego gabinetu, w którym przed chwilą premier rozmawiał z Lady Bexborough. I jeśli Państwa to ciekawi, to polecam przeczytanie tego, bo Woolf jest tutaj naprawdę tak intensywna, że rzeczywiście ciarki po kręgosłupie chodzą mnie zawsze i ściska w gardle. Ale to jest taki moment, w którym ona, nie jedyny w tej powieści, ale to jest taka kulminacja, w której ona staje wobec własnej egzystencji. Ewa zaczęła od tego, że właściwie to jest taka pancia, tak? I to jest moment, w którym wizja życia w takim przebłysku się pokazuje. Clarissa patrzy na siebie, mówi, ja żyję, on się zabił. Dlaczego ja żyję, pyta, co jest takim pytaniem Primo Leviego. To jest takie pytanie XX wieku. Dlaczego ktoś przeżył, skoro kto inny nie przeżył? Woolf, pisząc to, nie miała o tym pojęcia, ale to jest coś, w czym człowiek potrzebuje się przeglądać. Z drugiej strony mówi o tym, no dobrze, ale co to jest życie? Rodzice nam to wkładają w ręce i potem musimy to nieść. I co my mamy z tym zrobić? Czy on doniósł swój skarb tam, gdzie miał go donieść? Czy ja doniosę? To, prawda, są takie pytania, które w jakimś takim przebłysku jasności się pojawiają. Ciemnej jasności być może, no a potem się okazuje, że po drugiej stronie ulicy, w oknie naprzeciwko, staruszka kładzie się spać.
Jakby, nie wiem, czy staruszka. Starsza kobieta.
Starsza
kobieta
pani.
Naprzeciwko też wygląda przez okno i być może układa myśli. Może podobne, nie wiemy tego.
No, a może to jest Clarissa kiedyś, dobra. Prawda? Może to jest ktoś, kto kładzie się spać już na zawsze. Wiecie, potencjał metaforyczny tego tekstu jest ogromny, ale potencjał realistyczny również. To znaczy, można zobaczyć siebie, sądzę, znaczy 50-paroletnia kobieta jak ja, może zobaczyć siebie w tych scenach w takim poczuciu chwytającej za gardło prawdy. Teraz nie sądzę, że to jest powieść tylko dla 50-paroletnich kobiet, ale właśnie dla ludzi. Z tym, tutaj rozmawiałyśmy o tym dziś po południu, z tym, że wyjątkowość tej powieści, sądzę, na tle kanonu dwudziestowiecznej literatury europejskiej jest taka, że to jest powieść napisana przez kobietę i z perspektywy kobiecego doświadczenia. Mamy masę powieści napisanych z męskiego punktu widzenia, które takie momenty metafizyczne czy momenty egzystencjalne ćwiczą. A Woolf, sądzę, że w sposób najbardziej dotkliwy i bardzo wcześnie w XX wieku napisała taką rzecz z punktu widzenia doświadczenia kobiecego, które nie jest doświadczeniem szeroko opisanym. Wtedy na pewno nie było. Teraz coraz bardziej uczymy się je opisywać. Ale przełomowość tej powieści na tym polega i sądzę, że to nie jest tylko przełomowość muzealno-historyczna. To jest przełomowość, która dotyka nas w momencie lektury. Więc odpowiadając dość osobiście i długawo na pani pytanie, czemu chciałam przetłumaczyć tę powieść, to bym takie przywołała wzniosłe konteksty. Dziękuję za pytanie.
Zanim zapytam o kolejne pytania, to ja odbiję w męską stronę, bo portrety męskie, postaci, które portretują się dzięki swoim monologom wewnętrznym, również są bardzo gęste i wydaje mi się, że artystycznie szalenie przekonujące. Septimus, który nie potrafi wrócić do równowagi po tym, co przeżył podczas I wojny światowej, jest ze swoimi wizjami, widziadłami i ze swoim przerażeniem jest szalenie przekonujący. A wracając do pani Dalloway, odbiję do początku. Przedstawiłaś, Peter Walsh jest zdumiewający. Po 25 latach od pierwszej lektury w książce Magdy przeczytałam go jako zdumiewająco rozmamłaną postać. Jaką ona podjęła dobrą decyzję. To jest niesamowite.
Mówię tym scyzorykiem.
Prawda? Znaczy, jest fatalny. Ale wracam do tego, że być może coś się u Clarissy kończy, a wcale nie. Jeden z również bardzo przenikliwych i w mojej lekturze bardzo poruszających momentów tej powieści jest mąż Clarissy, który wraca do domu, kupuje jej nie takie kwiaty jak trzeba, nie takie, jakie ona by wybrała i nie potrafi jej powiedzieć.
Ale cichutko stąpa po schodach.
Cichutko stąpa w skarpetkach po schodach. Słuchajcie. I próbuje jej powiedzieć po tych 20 latach małżeństwa, że ją kocha i nie daje rady tego popołudnia. Więc ja myślę, że no właśnie. I z tymi słowy, czy ja odbiłam? Nie, mogę znaczy, odbić, mogę pytać o pytanie z sali.
Ja przy różnych rozmowach o pani Dalloway miałam ze dwa razy taką sytuację, że miałam ochotę zapytać, a raz chyba nawet wręcz zapytam, ale czy ty lubisz Richarda Dallowaya, swoją rozmówczynię? I cieszę się, że Richard się tutaj pojawia, bo mnie się wydaje, że to jest niezwykle niedoceniona postać. Postać, która zresztą często w interpretacjach, zwłaszcza feministycznych, jest traktowana jako jeden z elementów tej sieci opresji, w których kobiety istnieją. On jest tym konserwatywnym MP. Natomiast jest pokazany z niezwykłą czułością i z bardzo dużym dystansem, który pozwala tę postać silnego mężczyzny wpływowego, członka najwyższych gremiów, cenionego przez arystokratki, tam parlamentariusza i tak dalej, pokazać jako takiego bezradnego dzieciaka, tak? Znaczy to, że nie potrafi powiedzieć kocham cię swojej żonie, to jest niezwykle emocjonujący moment też dla mnie w tej powieści. To naprawdę aż tak powie, znaczy ja wiem, że nie powie, tak? Ale i tak się martwię tym. On jest sportretowany w takim długim cyklu scen, wychodzi z tego lunchu arystokratki, potem idzie z takim drugim arystokratą kupować biżuterię i bardzo jest z nim zniesmaczony, bo on się zachowuje jak kretyn w tym sklepie u jubilera. A potem postanawia, że kupi kwiaty, a potem idzie przez park i tam są rodziny robotnicze, które siedzą na trawie i śmiecą, tak? I on mówi, właśnie wcale nie, bardzo dobrze, żeby oni tu siedzieli, a jak papierki komuś przeszkadzają, o to ten strażnik może tutaj spokojnie je pozbierać. To jest przepiękny monolog, jak on takim sam siebie wewnętrznie przekonuje, że to dobrze, prawda? Że ten kanon elegancji wysokiej angielskiej został przełamany. A potem jest taki moment, jak tam na trawie czy na ławce jest bezdomna dziewczyna czy prostytutka i między nimi taka iskra elektryczna. elektryczna przelatuje, tak? Chwytają tylko się okiem. To jest tak subtelne, prawda? A tak niesłychanie komplikuje obraz mężczyzny będącego u steru władzy w Londynie.
Jakby... Ma jeszcze córkę, mówi. Jeszcze jest, no. Myślę, jest jeszcze Elizabeth. Ona go trzyma. Ta relacja
ja nie wiem, czy,
córką,
nie wiem, czy państwo macie cierpliwość, żebyśmy tutaj zrobili takie seminarium o wszystkich tych postaciach, bo oczywiście Elizabeth jest godna opowiedzenia i przemyślenia. Czy ja bym chętnie pouczyła takie seminarium półroczne na temat tej powieści.
Bardzo chętnie.
Jest jej nauczycielka, która jest pełna resentymentu i krzywdy. Tak, masa skarbów. Także jeśli państwu przyjdzie do głowy czytać tę książkę, to bardzo polecam właśnie rozkoszować się tymi portrecikami, które są zrobione z sytuacji. Nic nie jest powiedziane wprost. Znaczy nic nie jest oznajmione nam o nikim. Tylko wszystko się wyłania jak widmo z opowieści o tym, co się dzieje z tymi postaciami.
Ale też słyszymy, co one myślą.
No właśnie, tutaj można o Peterze powiedzieć. No Peter, cieszę się, że powiedziałeś, że to jest mamłana. No to jest potworny, jakiś kabotyn, no przecież kretyn, no. Mnie tak denerwował ten Peter, zakłamany. Często się właśnie też mówiąc to kiedyś się naraziłam na protesty mojej rozmówczyni. Powiedziała, ale skąd? Ale przecież to taka głęboka postać, on tak myśli o różnych rzeczach. Ja mówię, no ale co on myśli? No głupi jest, po prostu jest głupi. Nic nie rozumie. Znaczy ja go tak czytam, zachęcam do polemik. Wydaje mi się, że taka postać też była Woolf potrzebna do tego, żeby powiedzieć, że można patrzeć na świat i tak. On wraca po paru latach z Indii, gdzie mieszka i pracuje. On nie przeżył wojny w Europie. Wszystkim się zachwyca. Jest takie cudowne wszystko. Dzięki niemu mamy kilka przecudnych opisów. Jest taki opis pod koniec, jak wieczór zapada. Wszystko jest lepsze, mówi Peter do siebie. Nawet czas przesunięto i teraz wieczór w lecie jest dłuższy. To jest cudowne, po prostu jest cudownie. Jest taka wizja, jak ludzie wychodzą wieczorem z domu do restauracji czy do teatrów i ulica jest wysrebrzona światłem i wygląda jak kanał, jak woda i każdy na swojej małej łódeczce wypływa ze swojego domu. Przepiękny opis. Natomiast no tak pokazujący, jak można właśnie estetyzować rzeczywistość, nie rozumieć jej tkanki, nie widzieć przeróżnych aspektów, które ta estetyka jakby zakrywa. Tak, no
niesamowita powieść.
Och, masa.
Troszkę polemiki jednak trzeba wprowadzić.
Koniecznie.
Chodzi mi o to, że ja, jeśli chodzi o ten pierwszy przekład, który ja też czytałem dawno temu, no rzeczywiście jest bardziej ociężały, chociaż troszkę z taką tendencją został przez Ewę przeczytany. Ale jeżeli w tym czasie, czyli przełom lat 50. i 60., rzeczywiście presja redaktorów była olbrzymia. Znaczy, kilka lat później mogłem się o tym przekonać, bo pracowałem przez pewien czas w wydawnictwie poznańskim. To jednak polskiej nie prozy, jakbym mówił o literaturze jednak całej, bo te rzeczy też się przelewają. To nie jest tak, że powieść istnieje osobno. Poetycki model prozy Boleskiego i tak dalej. Ja bym jednak odpowiedzialnością za tę ociężałość no, nie obciążał. Dlatego, że myśmy mieli no, własną literaturę nowoczesną, tę, która się dała słyszeć po 1956 roku, niesłychanie zróżnicowaną. I to nie trzeba było czekać do dnia dzisiejszego, żeby w literaturze, która jest po polsku, usłyszeć bardziej odpowiednie głosy, bliższe temu, jak ty to widzisz, tej mozaikowości. O, też można było wtedy, z całą pewnością. To był moment takiego ożywienia literackiego, że się czytało różne rzeczy jednocześnie i przekłady, i oryginały. Więc tutaj ta jedna uwaga. A drugie to takie bardzo stereotypowe pytanie. Czy tłumacząc tę powieść, miałaś jakieś problemy z tym, co się nazywa nieprzekładalnością? No, że się nie dało. No, to najczęściej to są albo jakieś realia, których odpowiedników nie zna polski czytelnik, ale my coraz więcej wiemy o świecie, więc to jest nie takie ważne, ale jakieś homonimy, jakieś w tymże właśnie żywym wyrazie potencjalne wieloznaczności, oprócz tych zaimków, o których już była mowa.
Dziękuję bardzo. To pierwsze potraktuję jako uwagę, dziękuję. Tak, można tutaj by napisać rozprawkę, czy tam dyskutować, rzecz jasna. Ale zgoda. Mnie raczej chodzi o taki standard edytorski. Co do drugiego pytania, no przetłumaczyłam całość, czyli de facto nieprzekładalności jakiejś absolutnej nie było. Jak można się zorientować, ja mam takie podejście twórcze w sensie takim, że się nie zawaham wytworzyć jak mi trzeba, tak? Ale realia Londynu nie są takie trudne do oddania też, prawda? Bo to jest rzeczywistość nam dobrze znana i opisana. Przyrody nie ma tutaj tak bardzo dużo, bo to jest taki obszar, w który przy Virginia Woolf dość duży kłopot może sprawiać. Ona się dobrze zna na botanice i obserwuje drobiazg botaniczno-przyrodniczy, więc to czasami bywa kłopotliwe. Jak na przykład, nie wiem, jest ta dzika marchew, która się nazywa Queen Anne's Lace, czyli koronki królowej Anny, które obrasta pola i drogi. No to jest na przykład coś, co, prawda?
Jakby... Cherry pie, to było odkrycie, że to nie jest ciasto z wiśniami.
Tak, tylko to jest...
Heliotrop.
No właśnie, ale to dało się sprawdzić, tak? W czasach internetu, w których Krystyna Tarnowska nie miała szczęścia pracować, takie rzeczy dość łatwo jest zweryfikować, a ja obsesyjnie sprawdzam wszystko. Natomiast nie wiem, czy to podpada pod nieprzekładalność, natomiast uświadomiłam sobie w pewnym momencie, że istnieją w tej powieści takie sieci słów, które oplatają tę rzeczywistość i ją spajają. I jednym z takich słów nie jest wizja dla mnie, tylko jest słowo rzucać. Clarissa wspomina Burton i mówi, że rzucała się, she plunged into fresh air, ale to jest to samo słowo, którego potem używa Woolf, opisując skok Septimusa Smitha samobójczy. No i to słowo pojawia się w różnych momentach. Musiałam coś wybrać, wybrałam to rzucanie się, bo wydało mi się najelastyczniejsze, ale tego typu zagadnienia dotyczące ścisłości takiej, no właśnie, językowej tutaj były wyzwaniem.
Dziękuję bardzo.
Mam do pani pytanie. Zapewne w natłoku różnego rodzaju zleceń przekładoznawczych zdarza się pani kończyć pracę nad przekładem i wchodzić natychmiastowo w drugi projekt. Jestem ciekawy, czy w związku z takim głębokim zanurzeniem przy finalizacji zlecenia projektu, czy zaczynając pracę od razu nad drugą książką, być może jakieś niektóre decyzje translacyjne, dobranie konkretnego rejestru estetycznego, może czasami wynikają z takiego translacyjnego zapętlenia i tego, że gdzieś bardzo usilnie, imersyjnie siedzi pani w książce Termin goni i zaczyna pani kolejne zlecenie i może gdzieś to takie zapętlenie i połączenie czasami wpływa na pani jakieś kroki albo decyzje.
Na czymś mnie pan uchwycił?
Nie, właśnie nie, ale chciałem się dopytać, jeszcze sytuacja analogiczna. Czy zdarza się pani pracować nad dwoma przykładami jednocześnie? I czy jeśli tak, to czy to jakoś wpływa na konkretne decyzje?
Bardzo dziękuję za te pytania. Ja mam taką sytuację zawodową, że ja nie jestem zawodową tłumaczką. To znaczy ja nie żyję z przekładu. W związku z tym, jak pan mówi o zleceniach i o terminach, które gonią, to oczywiście one zawsze są, bo nie ma takiego życia, w którym nie ma terminów, które gonią. Natomiast rzeczywiście nie jest tak, że jestem na takim ciągu produkcyjnym, ale rzeczywiście zwykle jest tak, że przy czymś tam dłubię. Może jeszcze taka uwaga, że ja też tłumaczę książki pewnego rodzaju. Na przykład nie tłumaczę takiej zupełnie współczesnej prozy, nie tłumaczę prozy napisanej językiem zupełnie nowoczesnym, jakimś takim osadzonym, nie wiem, w kulturze mediów społecznościowych. Po prostu nie umiem tego robić i w związku z tym tego nie robię. Nie tłumaczę też bardzo dawnej literatury. Więc mam nadzieję, że nie jest tak i że nie to Ewa miała na myśli, że słychać mój głos, czyli że każdy mój przekład jest taki sam, ale jak pan pytał o takie praktykalia, no to też jest tak, że jak się skończy przekład i oddaje się go do redakcji, potem on wraca, potem się go czyta to po raz 10 i 12, a potem on idzie jeszcze do korekty, a potem on jeszcze idzie tam w dalsze tryby. Więc między jednym a drugim przekładem zawsze jest jakaś przerwa, dla mnie przynajmniej. Ja też staram się bardzo pracować tak, żeby przed oddaniem tekstu mógł on parę tygodni odleżeć, żebym go mogła przeczytać na nowo, zanim on pójdzie do redaktora, do redaktorki. Nie wiem, no Virginia Woolf tłumaczyłam, chyba już 10 książek przetłumaczyłam w sumie jej, więc wydaje mi się, że ten głos jakoś tam we mnie się umacnia, czy lepiej buduje. Mansfield jest w podobnych rejonach, więc właściwie to mi chyba ułatwiało jedno drugie. Angela Carter kompletnie inna. Przeglądam moje ostatnie książki. Ale Carter to jeszcze opowiadania, więc tam właściwie w każdym opowiadaniu jest też inny głos. Więc mam nadzieję, ale bardzo bym była ciekawa, gdyby ktoś chciał się temu przyjrzeć kiedyś z jakiegoś powodu, czy zarażam te teksty sobą nawzajem. Rzadko tłumaczę dwie książki naraz. Zdarzało mi się to przy okoliczności tłumaczenia książek dla dzieci, których nie tak wiele przetłumaczyłam. I czasem tłumaczę równolegle ze swoimi studentami książki naukowe w ramach różnych akademickich działań, ale to nie jest prawdziwy przekład autorski i trochę inny tryb. Także chyba nie mam takiego doświadczenia, żeby się dobrze podzielić. A Helen Weinzweig to jest autorka, której książkę właśnie skończyłam tłumaczyć. Książka się nazywa Mała Czarna i Perły i ukaże się w wydawnictwie Drzazgi niebawem. I też jest widmontologiczna, chociaż inny głos zupełnie niż u Woolf.
bardzo jestem zachwycony spotkaniem z panią. Mam takie krótkie i konkretne pytanie. Czy widzi pani szansę na przetłumaczenie 5 tomów dzienników, 5 tomów listów, albo chociaż dziennika podróży?
Dziękuję bardzo za dobre słowo i nie widzę. Już mówię, dlaczego nie widzę takiej perspektywy. Dlatego, że książka przetłumaczona na polski musi znaleźć czytelników. Tłumaczenie 5 tomów, jak pan powiedział, listów czy dzienników, to jest ogromne przedsięwzięcie i dla kogoś, kto by się podjął tłumaczenia i redagowania, i no, dla wydawcy, który musiałby strasznie dużo pieniędzy wydać na to. Natomiast ci, którzy zajmują się Virginia Woolf i potrzebują całych dzienników i całych listów, to znają angielski. Znaczy, nawet jeżeli nie są anglistami, jeżeli takich to ciekawi, to będą chcieli to czytać po angielsku. W tym sensie, po prostu realistycznie patrząc, nie bardzo to widzę. Oczywiście to są przeciekawe rzeczy i bardzo, bardzo satysfakcjonujący byłby pewnie taki przekład, ale po prostu wydaje mi się, że to nie ma szans. W tej chwili wydawnictwo literackie wznawia przekład dziennika, tej skróconej wersji, która w 2007 roku wyszła i ma podobno się w najbliższych miesiącach ukazać drugie wydanie tego przekładu. To opracowanie jest taką autobiografią niby przez dziennik zrobioną, także obarczoną ogromnym ładunkiem manipulacji edytorskiej, ale za to jest czytelny, jest dla czytelników ciekawy jako taka opowieść o życiu Virginia Woolf i jej środowiska. Z esejami się udało, ale eseje to jest trochę co innego. I oczywiście też nie przetłumaczyłyśmy, nie przetłumaczyłam tych 6 tomów esejów. To jest 2,5 tysiąca stron. Natomiast ten wybór jest dość duży, który wydawnictwo Charakter wydało. I sądzę, że też pokazuje możliwości. No, całe eseje też z pewnością nie.
Dziękuję. Ja chciałabym wrócić do tego fragmentu, który był czytany. I mam takie, być może trochę uparte pytanie, ale w starym tłumaczeniu ten fragment jest niesłychanie spójny w tym sensie, że na przykład u pani najpierw mowa jest o kalafiorach, a potem o kapuście. I to samo jest z sójką, więc chciałam zapytać po pierwsze, dlaczego taka decyzja? I podejrzewam, że ona jest związana z tym tokiem myśli, gdzie kiedy Virginia Woolf próbuje zapisać, jak człowiek myśli, to często się też ten człowiek myli.
No, tam jest i kapusta, i kalafior tak, po prostu. Tak, tak. I no, one są kuzynami biologicznie, prawda? Cauliflower, nie? Czyli po łacinie się nazywają z tego samego rdzenia. Więc być może na tej zasadzie Peter Walsh wymiennie ich używa. A ja pomyślałam, że dlaczego mamy go wyprostować? Znaczy, chyba damy radę jako czytelnicy, że najpierw jest kapusta, potem kalafior, czy zaduma wśród kalafiorów. Tak, zaduma wśród kalafiorów, czy te słówka o kapuście, tak? Znaczy, to jest bardziej nawet niż Peter Walsh, to tak myśli Clarissa, te dwa słowa. Więc nie martwiłam się tym, że sobie nie dadzą czytelnicy, że sobie nie damy rady z taką niespójnością. Raczej w imię ścisłości oraz wiary w czytelnika, więc tu nie martwiłam się, że ja muszę uspójniać. Gdyby chcieć uspójniać ten świat, no to właśnie by się chyba zlikwidowało jego zasadę konstrukcyjną, mam wrażenie.
Ja bym miała jeszcze do w sumie 3 pań pytanie wszystkich. Być może dość oczywiste, ale dlaczego akurat Virginia Woolf? Dlaczego akurat ona przez tyle lat i co was w niej tak najbardziej chyba inspiruje?
Ja już sporo o tym gadałam, to teraz wasza kolej.
Ja właściwie chyba też już co nieco na ten temat powiedziałam, ale może była dla mnie ważna inaczej w latach 70. i 80., kiedy no zetknęłam się z nią pierwszy raz na studiach w latach 70. jako z przykładem prozy wysokiego modernizmu. I właściwie tylko tak ją czytałam. Ja nie wiedziałam, że ona jest autorką takich tekstów jak Własny pokój, czy Orlando, czy 3 Gwinee, bośmy takiej Virginia Woolf w Polsce nie mieli. To zresztą ja kiedyś badałam kwestie recepcji Woolf w innych krajach i to nie tylko specyfika krajów komunistycznych tutaj naszej części Europy, ale tak to przebiegało, że ona najpierw była takim wzorem pisarstwa modernistycznego, prozy awangardowej, eksperymentującej. I tak mi ją pokazano też na studiach i to w niej widziałam. To jest ciekawe, no właśnie ta ślepota na taką silną no, kobiecość jej tekstów. Wiem, że mówię prostacko, ale to sprawiło, że nie przestałam jej w pewnym momencie czytać. Tak jak, no nie wiem, Ulyssesa przeczytałam ze 2 razy, koniec, więcej nie muszę. A do Woolf, no też dlatego, że przy każdej lekturze odkrywam jakieś nowe zdania, które mi po prostu zapierają dech w piersiach. Może jeszcze takim czymś się podzielę. Mam takiego znajomego, profesora hematologii na Uniwersytecie w Ohio. No człowiek z innej branży zupełnie, ale bardzo głęboko czytający, zakochany w literaturze, sam trochę piszący. I on mnie pyta o porady lekturowe. Ostatnio właśnie go naprowadziłam na Virginię Woolf. No i odpisał mi pełen zachwytu, przeczytał jej korespondencję z Witą Sackville-West i przeczytał panią Dalloway i użył takiej frazy, której mu pozazdrościłam, że zachwyciła go the desperate beauty of her words. Więc może dlatego właśnie, że ja czuję tą desperate beauty of her words.
Ja już bardzo krótko. To jest olśniewająca proza. Nie cała jej twórczość porusza mnie w równym stopniu, ale pani Dalloway ogromnie. Też się w niej przeglądam. Pierwszy raz czytałam jakieś 25 lat temu, a teraz jestem coraz bliższa pani Dalloway i coraz nowsze rzeczy w tym dostrzegam. To jest wspaniałe. W sensie można czytać tak gęstą książkę, żeby za każdym razem widzieć ją inaczej. Dostrzegam więcej postaci, inaczej rozkładam akcenty. Jestem zachwycona przenikliwością umysłu autorki. A jednocześnie jest zdolnością empatii, bo to trzeba naprawdę wmyśleć się i czuć, czy każdy będzie projektować dobrze, żeby stworzyć tak przekonujące portrety psychologiczne. Wspaniałe. Z całego serca Państwu polecam w tym właśnie przykładzie.
A ja jeszcze na koniec dodam, żeby się tak nie rozpływać w takim poczuciu zachwytu, że ja też czytam Virginię Woolf zazdrości, dlatego że to jest niesłychanie przenikliwa kobieta, niezależnie myśląca, potrafiąca ze swojego punktu widzenia bezlitośnie zobaczyć innych i świat i próbować w niepodległy sposób rozumieć to, co widzi. Mnie to szalenie imponuje i wydaje mi się to wartością nie tylko na tle jej epoki, ale czymś, co jest uniwersalnie istotne i inspirujące.
O najnowszym projekcie, który powoli zmierza w stronę finalizacji. Powiesz coś? To nie jest koniec.
Kończę przekład. To jest odpowiedź na pytanie, czy robię dwa przekłady naraz. Ha, ha, ha. Dobra. Bo te Weinzweig zrobiłam i teraz właśnie nad nią pracowałam i redagowałam, a równolegle z tą redakcją, już po zakończeniu tego przekładu w podstawowym wymiarze, kończę przekład do Latarni Morskiej. I to jest bardzo dla mnie ważne przedsięwzięcie i takie emocjonalnie trudne i zarazem chcę to bardzo zrobić. Mianowicie zaczęła ten przekład robić znakomita tłumaczka i bliska mi bardzo osoba, Barbara Kopeć-Umiastowska, która niestety przedwcześnie zmarła nie tak dawno temu, chyba 2 lata temu. I zostałam poproszona o to, żeby podjąć tę pracę i jakby dokończyć przekład. Basia zrobiła niecałą pierwszą część, no więc tak 1/4 tekstu. Do Latarni Morskiej to jest książka o pamięci, o powracaniu jakby beznadziejnym, a zarazem koniecznym do czegoś, co się wydarzyło, ale właśnie nie wiadomo, czy się wydarzyło, prawda? Co się nie wydarzyło, no bo do tej latarni nie popłynęli wtedy, tylko teraz. To jest dla mnie osobiście znowu bardzo przejmująca praca. No i mam nadzieję, że uda mi się z tym tekstem zmóc, bo to jest bardzo trudna proza. Wydaje mi się, że jest trudniejsza od pani Dalloway, która nie należała do jakichś bardzo łatwych wyzwań. To jest proza dużo mniej dynamiczna, proza bardzo wolnego tempa, bardzo malarska, wizyjna, rozproszona, więc trzymajcie proszę państwo kciuki. Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję, że państwu się chciało tutaj siedzieć tak długo.
Wysłuchali państwo Na Przekład, podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.